Nauczanie ma sens, ma ważność, bo jesteśmy w rzeczywistym boju i rzeczywiście musimy wiedzieć, jak dać odpór złemu, skąd nasze siły pochodzą. Zdawać sobie sprawę, że Nowy Testament to jest nowe życie Chrystusa Jezusa w nas, że to nie jest próba wysiłkowa naszego ciała i naszych możliwości, tylko na ile my Jezusowi pozwolimy żyć w sobie. Na ile my ustąpimy Jezusowi, to jest Nowy Testament. Nie na ile my wysiłkowo zrobimy coś dla Boga. Rozumiemy to? Nie my, lecz Chrystus. Stary Testament, my. Bóg daje słowo, daje to, co jest prawdziwe. Zrób to. No i ludzie próbowali to robić w ten czy inny sposób, aż niektórzy zrozumieli, zaczęli wołać: Panie, daj mi swego ducha. Daj mi czyste serce, abym mógł służyć według tego, co Ty mówisz. I to było zrozumienie. Boże, ja nie osiągnę tego, co Ty mi mówisz. Moje ciało przeszkadza mi w tym. A więc nowe przymierze to jest życie Jezusa w nas. Nie my wysiłkowo próbujemy zrobić coś, bo to, tak jak powiedział Leszek, kończy się złośliwością, obrażaniem i takimi innymi epitetami. Jak to? Jak to w chrześcijaństwie takie rzeczy mogą się dziać? Ano mogą, kiedy człowiek swoim własnym ciałem próbuje wejść do spraw duchowych, wiecznych, do Bożej miłości. Ciało nie pozna nigdy, jak żyje Bóg, jeśli Bóg nie zamieszka w tym ciele. Wtedy ciało nasze staje się świątynią Boga. Bóg chce mieszkać w człowieku i chce nas ożywiać. Ale jest wróg, który chce, żebyśmy my próbowali coś robić po swojemu. I wtedy zaczynają się te wszystkie zmagania i wojny niepotrzebne, i urażania, i zrażania, i obrażania, i zniechęcania, i odstąpienie od tego, co jest prawdziwe. I człowiek może czytać Biblię i Nowym Przymierzu, czytać i tak nie rozumie, że czyta o Jezusie, nie o sobie, tylko o Jezusie. A Jezus to czystość, to świętość, to nieskalaność, to nie jest podróbka, tylko oryginał, obraz Boga Wszechmogącego, chodzący po ziemi. Mogliśmy zobaczyć oryginał, prawdę chodzącą po ziemi, jak żyje prawda. I teraz na ile ta prawda może żyć w nas? Skąd właśnie odszczepieństwa, walki, zmagania? Z cielesności. To nie był zamysł Boży, posyłając Syna, żeby doprowadzić do takich rzeczy. A więc znowuż poznawanie. Pierwsza Kronik, 28 rozdział. Jeśli człowiek to rozumie, to wie, dzięki komu może pokonać wroga. Nie dzięki sile swojej, ani dzięki mocy ciała, tak? Ale pokonać wroga mamy. Dzięki Duchowi Świętemu to się stanie. Duch Święty przychodzi i stają się mocni, tak? Pokonują wroga. Wcześniej chodzili za Panem Jezusem i diabeł pokonywał ich. Nawet przez Piotra usta potrafił mówić do Jezusa. Ale kiedy Duch Święty stąpił na nich, to oni zaczęli pokonywać diabła, zaczęli wygrywać, stali się silni. Ich siła to był Bóg, a nie wiedza. Oni wiedzieli, ale dopiero Duch Święty sprawił, że oni tak żyli. Ciało nic nie pomaga. Duch ożywia. Ludzie myślą, że cieleśnie jest możliwe być w Nowym Przymierzu. Nie da rady być cieleśnie w Nowym Przymierzu, bo człowiek czyta o abstrakcji, o miłości jakiejś, nawet do wrogów, o cierpliwości, łagodności, wytrwałości, o mówieniu prawdy, o życiu w poddaniu, o służebnym życiu. Człowiek czyta o abstrakcjach jakichś, które są nie do zaakceptowania dla cielesnego człowieka, bo cielesny człowiek nigdy w tych cudzysłowiu dla cielesnego człowieka abstrakcjach, a dla Boga rzeczywistościach nie przebywał. Dlatego są abstrakcyjną miłością. I człowiekowi się wydaje, jeżeli parę dobrych rzeczy zrobi, to już przecież miłuje. 28 rozdział, 9 wiersz. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga Ojca Twojego i służ Mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli Go szukać będziesz, da Ci się znaleźć, lecz jeżeli Go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Już wtedy Dawid rozumiał i przekazał swemu synowi najpiękniejszą znaną sobie prawdę. Jeśli Bóg będzie z tobą, wygrasz. Ale jeśli się odwrócisz od Boga, to przegrasz. Nic ci nie pomoże, że będziesz miał wiedzę, że będziesz miał możliwości jako król. Stracisz wszystko. Co to znaczy dla nas ludzi? Bóg odrzuci cię na wieki. Gdyby Salomon rozumiał dokładnie, co ojciec mu mówi, a Dawid skosztował z tego bardzo silnie, kiedy doświadczył grzech i doświadczył łaski i rozumiał, że mógł zostać odrzucony na zawsze i nigdy już więcej nie doświadczy społeczności z tym Bogiem, którego pokochał i który okazał mu tyle miłości. On zdawał sobie sprawę, co przekazuje swemu synowi. Powiedział, jeśli ty odwrócisz się od niego, on cię odrzuci na wieki. Nigdy, mój synu, nie odwracaj się plecami do Boga. Choćby największe cierpienia, największe doświadczenia, to zawsze stój twarzą do Niego, bo On ci wspomoże i da ci siły. Ale jeśli się odwrócisz i spróbujesz po ludzku, wtedy stracisz wszystko. Włącznie z tym, że On cię odrzuci, bo nie będziesz na Niego się nadawać. On bada wszystko. Jeżeli w twoim myśleniu jest, Boże, ja chcę, pragnę tego czynić, On ci pomoże. Najpierw co musi zrobić? Każdy z nas wie. Każdy zdaje sobie sprawę z tego. Kiedy prosisz o dobre rzeczy, co Bóg musi najpierw zrobić? Usunąć przeszkody do dobrych rzeczy, a więc zaczynają się pojawiać twoje złe cechy. Zło zaczyna wypływać na wierzch. Tak jakby jakimś piecu ognistym zaczyna żużel się pojawiać i ty myślisz sobie, Boże, ja cię prosiłem o coś pięknego. A tu się pojawia coś ohydnego. Boże, przecież czy ty mnie nie zrozumiałeś? Ja cię prosiłem o miłość, a nie o nienawiść, nie o niecierpliwość, nie o złośliwość. Ale właśnie, żeby była miłość, to złośliwość, nienawiść, niecierpliwość musi być wypłynięta, okazana i co? Ukrzyżowana. Ale jeśli człowiek zacznie się zasłaniać i mówić, nie, to jakiś diabeł chyba działa we mnie, czy co, przecież do diabła się modliłem, czy do Boga się modliłem? No diabeł by ci dał wtedy wiele fantastycznych rzeczy, gdyby diabeł cię miał wysłuchać. Byś chodził w gloriach diabelskich, w chwale pozornej światłości. Wydawałoby się, że jesteś najwspanialszym człowiekiem na ziemi, gdyby diabeł wysłuchał twojej modlitwy. Ale gdy Bóg wysłuchuje, to on najpierw usuwa zło, żeby dać ci dobro. Po tym można rozeznać, kto cię wysłuchał. Żeby napełnić garnek, Bóg potrzebuje oczyścić go. Usunąć to wszystko, co przeszkadza. Nie miesza przekleństwa z obfitością swoich darów. Nie dziw się więc, Boże dziecko, że gdy prosisz o dobre rzeczy, najpierw zaczynasz doznawać, co Bogu przeszkadza, aby te dobre rzeczy mogły tam się zjawić. Ale gdy pozwolisz na to i pozwolisz się oczyszczać i będziesz pokornie przyjmować to z pochyloną głową, Boże, ja nawet nie wiedziałem, że jeszcze tyle we mnie jest przeszkód dla Ciebie. Wtedy doznasz, jak w pewnym momencie to wszystko ginie i pojawia się czysta miłość. Tak czysta, w której nie ma ani ciutki pożądliwości ciała, ani troszeczkę. Ani trochę pychy, ani trochę dumy, ani trochę arogancji, ani trochę szukania swego. To jest piękne. Kiedy Bóg daje to, co jest piękne, to ono będzie mieszkać w miejscu, które może to przyjąć. Bóg zna zamysły nasze, wie, ku czemu dążymy, po co to chcemy, czy aby się pysznić. Rozumiecie, jeżeli ktoś byłby cierpliwym i chodziłby jak nadęty paw, mówiąc wszystkim, widzicie, jacy wy źli jesteście, ja to jestem cierpliwy, to kto to ma tą cierpliwość? Diabeł. Cierpliwość od Boga nie pyszni się, ani nie puszy się, ani się nie demonstruje. Ona po prostu jest. Jest tam i chwali przez to Boga. A więc Dawid, wiedząc o tym, powiedział, pamiętaj, Salomonie, nie ukryjesz przed Bogiem zamiarów swego serca. Nie ukryjesz przed Bogiem zamysłów, które są w tobie. Bóg zna je wszystkie. Ale jeśli będziesz przychodzić przed Boże oblicze, Bóg ci pomoże przyjąć i zaakceptować to, co jest bliskie Bożemu sercu i Bożym zamysłom. I wtedy ty urośniesz. Pamiętacie, kiedy dobry był zamysł Salomona i kiedy mówił: Boże, daj mi mądrość, bym mógł sądzić Twój lud, bym mógł wydawać mądre wyroki. Bóg powiedział: dobrze, Salomonie, dostaniesz to. I co? Dostał mądrość. Dostał mądrość, by wydawać wyrok. Jaki? Sprawiedliwy. Czy jest to potrzebne pośród ludu Bożego wydawać sprawiedliwe wyroki? Konieczne. Przecież można się mylić i można wydawać złe wyroki. A kto wydaje złe wyroki, w co wpada? Pod sąd Boży. Kto wyrokuje bez Boga, ten wyrokuje na własną szkodę. Bóg wie, czy to jest uniżanie się, czy to jest wywyższanie się. Boga nikt nie oszuka. A więc jeżeli to już wiemy, to przynajmniej wiemy to, że choćby ludzie byli oszukani, to Boga nie oszukasz. Diabeł przybiera pozór anioła światłości, aby zwodzić ludzi, ale czyż on oszuka wtedy Boga? Bóg i tak wie, że to jest diabeł. Druga Kronik, 32 rozdział, 31 wiersz. Jednakże, gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. A więc Bóg poddaje próbie człowieka, który przeżył doświadczenie z Bogiem, aby zbadać, co ten człowiek z tym zrobi. Czy będzie chlubą jego to, co Bóg uczynił, czy będzie chlubą co innego. I co się okazało? Człowiek zaczął się chlubić rzeczami. Zamiast opowiedzieć o tym, co Bóg uczynił w życiu, w rzeczywistości. Bóg poddaje nas próbie i nieraz przychodzą doświadczenia i my musimy powiedzieć, coś powiedzieć i wtedy okazuje się, co naprawdę jest w naszym sercu, co jest dla nas większym skarbem. Czy to, co Bóg nam uczynił, czy to, co my uczyniliśmy. O czym wtedy mówimy? O Bożym działaniu w nas, czy o tym, co my zrobiliśmy dla Boga? Tak nam się wydaje. Bóg więc sprawdza nas. Wiecie, z jednej strony strach, że jest ktoś, kogo nie oszukam, a z drugiej strony jakaś świadomość, że jego też nikt inny nie oszuka. Że Boga nikt nie oszuka. I ktoś może na mnie donosić do Boga złe rzeczy, a i tak go nikt nie oszuka. Bo Bóg zna wszystkie moje zamysły i wszystkie moje myśli i wszystkie moje pragnienia i dążenia. Tak samo Twoje. Żydzi uważali, że Bóg się gniewa na Pana Jezusa. Tak, na tym 53 jest napisane. Uważali, że się gniewa. A On go miłuje. Czy Bóg zaczął się gniewać, tak jak oni myśleli? Nie mieli wpływu na Boga. I nikt nie ma wpływu na Boga. Bóg decyduje prawidłowo o wszystkim, ponieważ On doskonale wszystko wie, skąd wynikają te rzeczy, które dzieją się w nas. Czy one są ze źródła, z Boga, czy one są wzięte z ciała, a poprzez ciało z diabła. Skąd one pochodzą, dobrze wie Bóg. Owoc pokazuje rzeczywistość na zewnątrz. A więc Bóg bada nas w doświadczeniach, w przeciwnościach, sprawdza nas, co z nas wyjdzie. Jakże często ludzie robią wtedy coś odwrotnego niż chciałby Bóg. Kiedy wychodzi z nich zło, zaczynają atakować drugą osobę. Zaczynają źle mówić o drugiej osobie. Broniąc siebie. Chcą pokazać, że ktoś jest gorszy. Bóg pokazuje rzeczywistość i dobrze jest, kiedy my przyjmujemy tą rzeczywistość. I kiedy ujawniają się z nas te rzeczy, które są złe, zatrzymujemy się i mówimy: Boże, to nie Ty. Ty byś nigdy tak nie postąpił. Jezus mówił faryzeuszom uczonym w piśmie, że ojcem ich jest diabeł. Mówił im prawdę. Jezus mówi prawdę zawsze, ale kiedy mówi tą prawdę, to nigdy nie jest w nastawieniu złości, nienawiści, chamstwa, zawiści. Jest w nastawieniu Ojca, prawdy, miłości, łagodności i dobroci. Kiedy mówi prawdę, nie działa w nim duch zły. Działa zawsze Duch Boży. Ludzie umią mówić prawdę, ale w złym duchu. Potrafią prawdą obrażać innych, atakować i niszczyć. Bóg tego nigdy nie niszczy. Prawda służy do zbawienia. Poznacie prawdę, a ona was wyswobodzi. Kiedy Bóg mówi prawdę, to nie po to, żeby zniszczyć, ale po to, żeby człowiek poznał prawdę i że prawda go wyswobodziła. Jeżeli działamy zgodnie z zamysłem Bożym i mówimy komuś prawdę, to musimy ją powiedzieć w ten sposób, żeby człowiek zrozumiał, że taka jest prawda i że coś z tym trzeba zrobić. I kiedy tylko człowiek zacznie z tym coś robić, okazuje się, że łaska działa. Tak samo u Boga, tak samo jak u Bożych dzieci działa łaska. Psalm 17. Psalm 17 i 3 wiersz. Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Pamiętacie, co Paweł powiedział? Wszelką myśl poddaję Chrystusowi. Zło nie wyjdzie ze mnie. Zło będzie zniszczone. Diabeł kusi poprzez myśli, nastawiać chce poprzez myśli, ale w Bożym dziecku to wszystko jest zniszczone w dziecku Bożym. Nie wychodzi na zewnątrz. Nie pojawia się. To zło nie wychodzi ze świątyni Bożej. Jeżeli próbuje diabeł skazić tą świątynię czymś, próbuje wnieść do świątyni coś złego, już tam następuje kontratak i zniszczenie tego, z czym diabeł przychodzi. I dlatego psalmista mówi: nawiedziłeś mnie nocą w doświadczeniu moim, w najtrudniejszej sytuacji mojego życia i zobaczyłeś, że nie wyszło ze mnie zło. To zostało zniszczone. I to jest piękne, kiedy dzięki Jezusowi Chrystusowi i w nas może być zniszczone wszystko, cokolwiek wróg chciałby przez nas złego zrobić. Ale to jest wojna, którą potrzebujemy się też nauczyć. Kiedy wyjdzie już to zło, jest jeszcze oczyszczenie, usunięcie, to co było wspomniane. Istnieje proste słowo, przebacz. Proste, ale jakże trudne dla dumnego i pysznego człowieka. Pokorni odziedziczą ziemię, miejsce przebywania z Bogiem. Wojna jest straszna. Lepiej byłoby dla człowieka przeprosić, oczyścić się, ponieważ przecież czyści wejdą do wieczności. Ale kiedy człowiek zamyka się na to, to wtedy sam sobie zamyka drogę i wejście do wiecznego miasta. Diabłu na tym zależy. Nikomu więcej. On wciąga ludzi w zło, a potem chce ich trzymać w tym złu. Są gorsi ode mnie. Są gorsi, są gorsze. Nie jestem taki zły. Inni potrafią gorsze rzeczy robić. Znam takich. O, tamta osoba jest gorsza. To nie jest usprawiedliwienie. Grzech nie usprawiedliwia grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć. A więc w doświadczeniu, kiedy jesteśmy, co z nas wychodzi? Co z nas wychodzi? To jest ważne dla Boga. Bo kuszeni są wszyscy. Jezus był kuszony. Ale co wyszło z Jezusa? Czy wyszło coś z tych pokuszeń? Nic nie przekroczyło granicy jego ust, ani życia, ani funkcjonowania. Wszystko zostało zniszczone. Zniszczone. Tak jak ten jad, który próbując wniknąć w ciało wierzącego człowieka, który patrzy w tym momencie na krzyż Chrystusa, nie działa. Jest zniszczony. Diabeł chce, żebyśmy patrzyli na coś innego, na ludzkie wyczyny, żeby ten jad poszedł głębiej i dalej i doszedł do serca, do myślenia, do ust, aby wypowiedzieć słowa, które mają uderzyć, mają wgryźć się i mają doprowadzić człowieka do czegoś niedobrego. Ale one się rozbiją. Dopóki patrzymy na Pana, nie mają siły. Mają siłę tylko tam, gdzie człowiekowi udaje się przedrzeć przez zaporę Bożą w jakimkolwiek wierzącym człowieku i wtedy wykazywać swoją wyższość nad tym człowiekiem, pyszniąc się, że jest się lepszym czy lepszą. Ale to nie Chrystus. Tragedia to jest wtedy, nie Chrystus. Lepiej wygrać z wrogiem. Rozumiecie? Każdy z nas dostał szansę w Jezusie Chrystusie się uratować, ale mamy wroga, który chce zniszczyć to, powodując rozłamy, powodując nastawienia, pomówienia, cokolwiek. Dopóki masz w zamyśle ratować i chcesz ratować, Bóg będzie uczyć cię, jak ratować. I to jest dobre. Psalm 56. Przez to poznajemy bitwę naszego Pana, jak on szedł, jak wygrywał, jak pokonywał wroga. Ile przeciwników stanęło na jego drodze. A on przeszedł, bo prowadziła go miłość. Miłość do Ojca, miłość do mnie, do Ciebie. Przyszedł nas zbawić, nie stracić. Dlatego kiedykolwiek się uczymy Pana i nie dziw się, gdy słudzy Boży Ci mówią, jeżeli coś czynisz dla Pana, to czyń to z całego serca. Nie pozoruj. Nie pozoruj pracy dla Pana. Jeżeli coś robisz dla Pana, to połóż całe życie w tej sprawie. Bo Pan jest godzien tego. Nie pozoruj czegoś dla Pana. Nie udawaj, że coś robisz dla Boga, bo Bóg tego nie weźmie. Bóg nie przyjmie tych obrzydliwości. Albo wszystko Bóg mówi, albo nic nie przyjmę z tego, co chcesz mi dać. Bo to się nie będzie nadawać dla Boga. Bóg jest godny najwyższej chwały. Albo wszystko, albo nie udawaj, że chcesz coś Bogu dać. Bo zobaczysz, jak spadnie to na ciebie, jeszcze z ciężarem twojej cielesności. To, co mówiłem wczoraj. Nie dość, że nie wybijesz wrogów, to jeszcze spadnie na ciebie to, co miało ich spotkać. Jak robisz coś dla Boga, to daj całe życie tej sprawie. On wie, co chce zrobić przeze mnie i przez ciebie. Nie po to nas powołał, żebyśmy pozorowali chrześcijaństwo, tylko żebyśmy byli chrześcijanami, chrześcijankami. Powołał nas, abyśmy miłowali się nawzajem, bo to jest Jego wola. To są Jego przykazania, byśmy Go miłowali z całego serca, z całej myśli, duszy, siły, a bliźniego swego jak siebie samego. To są Jego przykazania dane Jego dzieciom. I Duch Boży nigdy nie zmieni tych przykazań. Jezus powiedział, na tych dwóch przykazaniach opiera się zakon i prorocy, cokolwiek bierzemy z zakonu i z proroków. Jeżeli to jest bez miłości do Boga i do człowieka, to weźmiemy to jak mordercy, żeby zamordować kogoś Bożym Słowem. I Bóg nigdy nie posyła takich ludzi. To oni sami się posłali. Czytasz o tym w Biblii. Ja ich nie posyłałem, mówi Bóg. Oni z natchnienia własnego serca pobiegli robić coś dla mnie, ale ja ich nie posłałem. Przypisują sobie, że ja ich posłałem i mówią, że Bóg mi powiedział, kiedy ja ich nie posłałem, bo w ich życiu nie ma działania Ducha Bożego. Bóg bada i sprawdza. Bo kocha nas. I nie chcę, żebyśmy zostali w oszukaniu, w zaciemnieniu. Oświetla całe nasze życie. I gdy przychodzimy do Niego, ileż razy mówimy, Panie, z tym głupcem. Wziąłeś sobie głupca. Jeśli nie nauczysz mnie, nie pojmę nawet tych prostych rzeczy. Ale mam nadzieję, gdyż powiedziałeś mi o swojej miłości, że chcesz mnie wprowadzić do swojej wieczności, prowadź w swojej łasce i dobroci. Nie znam żadnego dziecka Bożego, które by tak nie przychodziło do Ojca. Tylko ci, którzy nie są dziećmi Bożymi, którzy nie znają karcenia Bożego, oni przychodzą dumnie, pysznie, mówiąc: Boże, co ja dla Ciebie wielkiego narobiłem, czy narobiłam, jestem taki dobry, taka dobra, lepszy od sąsiadów, lepszy od tamtych. Nic nie wiedzą nawet, co to być dzieckiem Boga. Oczywiście, że Bóg czyni nas światłością dla sąsiadów i dla innych w pracy czy gdziekolwiek, ale wcale z tego powodu nie daje nam pychy, ani dumy, ani arogancji wobec nich. Bo jeśli cokolwiek dobrego jest w nas, to tylko z Niego. Nie myśmy to wyprodukowali, ani też nam chwała za to. Tylko Bogu chwała za to. A więc Bóg bada i sprawdza. I co czytamy w tym 56 psalmie od 2 wiersza? Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie, cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Cały dzień sprawie mojej szkodzą. Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłach swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Tobie, Boże, spełnił śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne, boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Cudownie, że ludzie się nawracają. Wspaniale, że zaczynają doznawać. Wierzę. Wspaniale. Ale przed Tobą jest droga krzyża, droga tracenia się Ciebie, a zyskiwania Chrystusa. Przed Tobą jest chwała, ale chwała ta będzie osiągana poprzez zniszczenie Twego ja, Twojej pychy, Twojej dumy i arogancji. Bóg spłacił dług, ale z tym trzeba się rozprawić. I potem te przeciwności, które stają na drodze i których musimy poddać się krzyżowi albo minąć krzyż i skorzystać z innej opcji chrześcijaństwa. Silnego w ciele, a nie w duchu. Chrześcijaństwa przebojowego, a nie uległego. Chrześcijaństwa dumy, arogancji, wywyższania siebie, a nie uniżania, pokory i służby. Bo istnieją różnego rodzaju chrześcijaństwa cielesne i duchowe. Zawsze to cielesne uciskało to duchowe, od samego Kaina i Abla biorąc. Drugi list do Koryntian. Chodzi o to, żebyśmy mogli to pojąć. Nikt z nas nie chce walczyć z kimkolwiek innym, bo to bez sensu jest. Te walki nie mają żadnego sensu. Jeżeli walka ma sens, to tylko z diabłem, który jest przeciwnikiem nas, ludzi, abyśmy walczyli o to, co Bogu jest miłe. Abyśmy chcieli między nami doświadczać, jak Bóg się przechadza między nami, jak napełnia nas swoją chwałą. Żaden triumf, jeśli pokonam człowieka, żaden to triumf, to jest ohyda. Ale kiedy pokonam diabła, który chce przeze mnie pokonać człowieka, chwała Bogu, wygrałem. Nie noszę szkody, noszę budowanie. I w tym 4 wierszu apostoł mówi, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. A więc jest oręż Boży do unicestwiania złych zamysłów. Słowo Boże, które przenika jak miecz obosieczny, tnąc i uwalniając nas od tego, czym wróg chciałby nas nasycić, abyśmy szkodę przynosili innym, a nie budowanie. 10 rozdział, tak. A ja mówiłem jakiś inny, tak?
Nie powiedział.
Aha. Drugi Koryntian. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Wspaniałe słowa naszego Pana. Od 16 wiersza. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jakie piękne słowa Pana. Abyśmy byli wdzięczni Bogu, że Jezus mówi, nie zostawię was, będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pomyśl, jaki Jezus chce być z nami. Jaki Jezus? Jezus miłujący Ojca. Jezus, który położył życie za nas ludzi. Jezus, który chce czynić dobro, abyśmy my służyli jedni drugim według Jego służby. Jezus chce, abyśmy sobie przebaczali, abyśmy usuwali przeszkody. Nie wrzucali, usuwali przeszkody, aby każdemu było łatwiej iść w kierunku wieczności. To jest Jezus. I ten Jezus mówi, nie zostawię was sierotami, będę z wami. Czy rozumiesz, kiedy coś cię doprowadza do irytacji, do zawiści, do wypowiedzi złych, to Jezus za to szedł umrzeć na krzyż. To nie jest Jezus. Jezus za to szedł umrzeć, ale to nie jest Jezus. Jezus tego nigdy nie czynił. Jezus nawet do swoich wrogów, o swoich wrogach, jego wypowiedź była: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc ten Jezus mówi, nie zostawię cię samą, czy samego, będę z tobą, a więc ja będę twoim życiem, inaczej mówiąc. Nie będziesz żył ty, lecz ja będę żył w tobie. To cię zbawi, to cię uratuje. I 16 rozdział Ewangelii Jana, od 13 wiersza. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Wspaniale. A więc Duch Święty oznajmia nam to, co jest zamysłem Boga. To Duch Święty oznajmił Saulowi z Tarsu to, co jest prawdą. I wprowadzony przez Ducha Świętego człowiek rozpoznał Ewangelię, którą nie dostał od człowieka, ale przez objawienie napełniła go Boża prawda. Wspaniale. I ten człowiek stał się naczyniem prawdy. Obyśmy wszyscy byli naczyniami prawdy, która napełnia nas ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Dlatego Słowo Boże mówi tylko do naczyń prawdy. Mówcie prawdę jeden drugiemu, bo bez Jezusa my nie jesteśmy w stanie mówić sobie prawdę nawzajem. Tylko dzięki Bogu i Bożym zamysłem było to, żeby nas odwrócić od kłamstwa do prawdy. A to jest tylko możliwe wtedy, kiedy prawda mieszka w nas. Amen.